Rozdział 33. Autorka Renata Marks-Bielska. Gospodarowanie ziemią rolniczą w kontekście zrównoważonego rozwoju. Racjonalne gospodarowanie w oparciu o oszczędzanie zasobów stymuluje zrównoważony rozwój. Efektywne wykorzystywanie zasobów, resource efficiency, integruje działania służące zachowaniu dóbr przyrodniczych dla przyszłych pokoleń, równolegle utrzymując wysoki poziom życia społeczeństwa i efektywnie rozwijającą się gospodarkę. Ziemia użytkowana rolniczo jest kluczowym zasobem, którego rezerwy maleją w bardzo szybkim tempie. Jest to tym ważniejsze, gdyż zasoby ilościowe i jakościowe ziemi stanowią nie tylko o potencjale wytwórczym całego sektora rolnego, lecz także pełnią kluczową rolę w ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju kraju. Wykorzystywanie gruntów rolnych i leśnych oraz inne sektory gospodarki uznaje się za naturalne następstwo rozwoju społeczno-gospodarczego. Niepokoi jednak rozmiar tego zjawiska. Z danych statystycznych wynika, że od połowy lat 90. XX wieku nieprzerwanie na cele niezwiązane z produkcją surowców rolno-żywnościowych przeznaczane są przede wszystkim ziemie rolnicze o wysokich walorach użytkowych. Przepisy prawne, które mają za zadanie chronić te cenne zasoby współtworzące kapitał naturalny, okazują się w praktyce mało skuteczne. Konieczne jest podjęcie działań ograniczających ubytek dobrych gleb z produkcji rolnej. Pozytywny jest fakt, że we współczesnym planowaniu przestrzennym zakłada się koncentrację zabudowy i ochronę wysokiej jakości gleb, co może przyczynić się do zrównoważonego użytkowania ziemi. W rezolucji Parlamentu Europejskiego odnośnie stanu koncentracji gruntów rolnych w UE podkreślono, że około 20% europejskich użytków rolnych jest dotknięte skutkami zmian klimatu oraz erozji wodnej i wietrznej gleby oraz nieprofesjonalnego gospodarowania. W wyniku globalnego ocieplenia niektóre regiony UE, zwłaszcza w południowej Europie, są już narażone na susze i inne ekstremalne zjawiska pogodowe, co przyczyni się do pogorszenia jakości gleby i ograniczy dostępność gruntów wysokiej jakości nadających się do użytkowania rolniczego. Zrównoważone zarządzanie gruntami. Europejskie rolnictwo zajmuje około 40% powierzchni gruntów. W konsekwencji ma ogromny wpływ na stan środowiska na obszarach wiejskich i możliwości w zakresie korzystania z niego. W Europie obszary całkowicie naturalne nie zajmują dużego obszaru, więc jakość środowiska zależy w dużym stopniu od sposobów gospodarowania gruntami rolnymi. Dobrze zagospodarowana gleba ma dobrą strukturę, optymalną zawartość substancji organicznej i jest odporna na erozję wodną i wietrzną. Większość praktyk rolniczych wpływa na funkcjonalność gleby. Można ją chronić przez stosowanie odpowiednich metod gospodarki rolnej. Typowe dla gospodarki chłopskiej sposoby uprawy gleby prowadziły do utrzymania naturalnej żyzności, a często nawet do wzrostu zasobności w składniki pokarmowe. Racjonalna gospodarka rolna przyczyniała się do prośrodowiskowej działalności pozwalającej utrzymać ważne, ograniczone zasoby ziemi w dobrej kondycji dla przyszłych pokoleń, zgodnie z nieeksponowanymi jeszcze wówczas zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju. Wraz z intensyfikacją produkcji rolnej, jakość gleb bardzo często zaczęła się pogarszać i konieczna stała się ich prawna ochrona. FAO definiuje zrównoważone zarządzanie gruntami, Sustainable Land Management, SLM, jako wykorzystanie zasobów ziemi, w tym gleby, wody, zwierząt i roślin, do produkcji towarów w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb ludzkich, przy jednoczesnym zapewnieniu długoterminowego potencjału produkcyjnego tych zasobów oraz utrzymanie ich funkcji środowiskowych. Produktywność i zrównoważony charakter systemu użytkowania gruntów zależy od interakcji między zasobami ziemi, klimatem i działalnością człowieka. Dobór właściwego użytkowania gruntów do danych warunków biofizycznych i społeczno-ekonomicznych oraz wdrażanie SLM są niezbędne do minimalizacji degradacji ziemi, rekultywacji terenów zdegradowanych, zapewnienia zrównoważonego wykorzystania zasobów ziemi oraz maksymalizacji odporności, szczególnie w obliczu zmian klimatycznych. Zrównoważone użytkowanie gruntów i zarządzanie nimi decydują o trwałości, odporności lub degradacji zasobów ziemi. Zrównoważone zarządzanie gruntami obejmuje ochronę gleby i wody, zarządzanie zasobami naturalnymi i zintegrowane zarządzanie krajobrazem. Obejmuje holistyczne podejście do osiągnięcia zdrowych i produktywnych ekosystemów przez integrację społecznych, ekonomicznych, fizycznych, biologicznych potrzeb i wartości, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zrównoważone zarządzanie gruntami SLM opiera się na czterech zasadach. 1. Ukierunkowane wsparcie instytucjonalne, w tym rozwój mechanizmów motywacyjnych do adaptacji SLM i generowania dochodów na poziomie lokalnym. 2. Partycypacyjne podejście ukierunkowane na użytkownika ziemi. 3. Zintegrowane wykorzystanie zasobów naturalnych w gospodarstwach i w skali ekosystemu. 4. Wielopoziomowe, wielostronne zaangażowanie i partnerstwa na wszystkich poziomach. Użytkownicy gruntów, eksperci techniczni i decydenci. W rozważaniach dotyczących stopnia wykorzystania zasobów gruntów rolnych i intensywności ich użytkowania występuje coraz silniejsza potrzeba uwzględniania skutków skażenia środowiska rolniczego przez przemysł, a także przez technologie samego rolnictwa, szczególnie zanieczyszczenia gleb, wód, powietrza. Wymogi efektywności ekonomicznej, jak i wpływ czynników zewnętrznych będą ograniczały powierzchnię gruntów użytkowanych przez rolnictwo. Zarysowują się dwa problemy dotyczące gospodarowania gruntami rolnymi. Pierwszy – zakres, stopień wykorzystania przez rolnictwo zasobów tych gruntów obejmuje ochronę gruntów rolnych o dobrej przydatności rolniczej przed nieracjonalnym ich przeznaczeniem na inne cele oraz wyłączenie z upraw gruntów o glebach najsłabszych, o marginalnej przydatności rolniczej przy ich odpowiednim zagospodarowaniu. Drugie, intensywność produkcji rolniczej. Wybór stopnia intensywności uprawy gruntów rolnych, wielkość nakładów zwanych plonotwórczymi, a także wielkości i intensywności chowu zwierząt kontrolowanych krańcowymi ich efektami. Wiąże się z tym problematyka ochrony przydatności rolniczej gruntów przed zagrożeniem zanieczyszczeniami emitowanymi przez przemysł oraz problematyka spełniania wymogów ekologii przez samo rolnictwo w stosunku do środowiska i produktów rolnictwa. Ze względu na fakt olbrzymiej konkurencji o ziemię rolniczą jako ograniczony zasób ze strony różnych innych dziedzin gospodarki, np. budownictwa, infrastruktury, nie jest to zadanie łatwe i wymaga interwencji państwa. Racjonalna gospodarka nieruchomościami, w tym rolnymi, sprowadza się do działań związanych z zarządzaniem nimi, z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych, jak i dotyczących środowiska, w kierunku zasad zrównoważonego rozwoju. Gospodarka zasobami nieruchomości wymaga badania relacji gospodarność-efektywność-skuteczność. Należy zwrócić uwagę na kreowanie wartości dla właścicieli, władających i użytkowników, a także na weryfikację wyceny relacji w zakresie jej efektywności przez odpowiednie zaspokojenie potrzeb i sprawne rozwiązywanie problemów. Racjonalne gospodarowanie, w tym nieruchomościami rolnymi, jest świadomą działalnością o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, polegającą na rozdziale ograniczonych zasobów między konkurencyjne zastosowania na podstawie racjonalnych przesłanek i użycia tych zasobów do osiągnięcia możliwie najlepszego, optymalnego pożytku, to jest wytworzenia i podziału wartości, dóbr i usług w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb społecznych, a zarazem oszczędne ich spożytkowanie bez szkody dla środowiska naturalnego i warunków życia społeczeństwa. Administrowanie gruntami będzie ciągle obejmowało ochronę praw do nieruchomości i aktywizowanie rynku nieruchomości. W związku z tym W większym stopniu niż dotychczas powinno się ono skupiać na zagadnieniach kompleksowej ochrony środowiska i procedurach równoważenia rozwoju. Zmiany zachodzące w użytkowaniu przestrzeni rolniczej są między innymi funkcją rozwoju gospodarczego, inwestycji, polityki rolnej oraz prawnie uwarunkowanych działań na rzecz ochrony krajobrazu. Istotnym czynnikiem jest zmiana potrzeb i stylu konsumpcji jako wyraz wzrostu zamożności społeczeństwa. Konkurencja o przestrzeń między różnymi funkcjami podlega określonym regułom porządkującym zasady przestrzennego zagospodarowania terenu i ochrony środowiska. Przeobrażenia urbanizacyjne są traktowane jako przejaw presji na rolnictwo oraz różnorodność krajobrazów, w wyniku czego ograniczeniu ulegają zdolności buforowe gleb oraz ich odporność na procesy degradacji. Jednym z narzędzi ochrony środowiska jest planowanie przestrzenne. Ochrona środowiska determinuje możliwość zagospodarowania terenu, ograniczając wielkość terenu przeznaczonego pod inwestycje pozarolnicze. Przepisy regulują również, iż na inne cele powinny być przeznaczane grunty rolne, które są najmniej przydatne do produkcji rolniczej. Ważnym ograniczeniem jest obowiązek ponoszenia opłat za wyłączanie gruntu z produkcji rolnej, które szczególnie przy inwestycjach o charakterze usługowym i przemysłowym stanowią znaczne dodatkowe obciążenie finansowe. W okresie wzmożonych procesów urbanizacji obszary wiejskie są źródłem przestrzeni dla innych funkcji. W interesie społecznym jest, aby zmiany użytkowania terenu nie miały charakteru niszczącego równowagę przyrodniczą. Warto też jednocześnie dołożyć wszelkich starań, aby ochrona gruntów rolnych nie konkurowała z rozwojem gospodarczym. Jednocześnie można zauważyć, że przepisy regulujące ochronę gruntów rolnych były zmieniane w taki sposób, aby zachęcać inwestorów do wykorzystywania terenów rolnych na cele mieszkaniowe. Obowiązujące przepisy regulujące procedurę zmiany przeznaczenia gruntu rolnego na inne cele nie przyczyniają się do zahamowania spadku powierzchni użytków rolnych i od 2009 roku dotyczą gruntów poza granicami administracyjnymi miast. Proces intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej w gminach wiejskich, szczególnie w pobliżu miast, musi następować pod kontrolą, a prawo w tym zakresie powinno być spójne z długoterminową polityką zrównoważonego rozwoju. We współczesnym planowaniu przestrzennym zakłada się koncentrację zabudowy i ochronę wysokiej jakości gleb. Można mieć nadzieję, że przyczyni się to do zrównoważonego użytkowania ziemi. Prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomościami rolnymi w myśl zasad zrównoważonego rozwoju może być podstawą do osiągania postawionych celów gospodarczych i społecznych z jednoczesnym poszanowaniem środowiska przyrodniczego. Takie działania mogą się przyczynić do zapobiegania konfliktom wokół ziemi lub łagodzić te, które już się ujawniły. Aby można było działać skutecznie, respektując zasady trwałego rozwoju, należy skoordynować różnego rodzaju polityki szczegółowe w ramach polityki gospodarczej, między innymi rolną, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego. Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju opiera się na eliminowaniu negatywnych skutków antropopresji na środowisko przyrodnicze oraz racjonalizacji wykorzystania jego zasobów na wszystkich poziomach gospodarowania i we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej. Ziemia pełni bardzo ważną rolę w zapewnieniu zintegrowanego ładu, dlatego też racjonalne jej wykorzystanie powinno być sprawą priorytetową, solidnie uregulowaną prawnie. Bez wątpienia jest to dobro wymagające szczególnej troski na każdym poziomie administracyjnym, od poziomu państwa do poziomu lokalnego. Zachodzące na świecie zjawiska ekonomiczne i klimatyczne wskazują, iż nieruchomości rolne, których zasób jest ograniczony, stają się coraz ważniejszym dobrem. W związku z tym faktem poszczególne państwa powinny wprowadzać instrumenty prawne, które przyczyniają się do ochrony tego dobra. Działania tego typu powinny z jednej strony polegać na ograniczaniu przeznaczania nieruchomości rolnych na cele pozarolnicze, a z drugiej na zapewnieniu dostępu do gruntów producentom rolnym, którzy będą prowadzili na nich działalność rolniczą. Są to działania niezbędne zarówno ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, które jest jednym z elementów realizacji celów zrównoważonego rozwoju, jak również z powodu potrzeby takiego wykorzystania zasobów nieruchomości rolnych, które będzie zapewniało trwały rozwój ekonomiczny rolnictwa z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz zapewnienia rozwoju społecznego. Materiały uzupełniające rozdział. Pełne materiały uzupełniające rozdział znajdują się na stronie zr.humandoc.pl. Dostęp jest bezpłatny. Globalne zasoby gruntów. Globalne zasoby gruntów wynoszą około 13 miliardów hektarów, z tego około 12% wykorzystuje rolnictwo. 3,7 miliarda hektarów obejmują tereny zalesione, a 4,6 miliarda hektarów stanowią użytki zielone i ekosystemy zadrzewione. Kraje o niskich dochodach są w posiadaniu około 22% powierzchni gruntów przy 38% udziale w światowej populacji, a w krajach wysoko rozwiniętych znajduje się 25% zasobów lądowych przy 15% udziale w globalnej liczbie ludności. W krajach o niskich dochodach od 45% do 70% ludności pracuje w rolnictwie. W krajach o wysokich dochodach od 5 do 10%. Kupują ziemię na potęgę. Ziemia ma swoją wartość ekonomiczną, ale oprócz tego pełni wiele różnych funkcji w gospodarce. Jest podstawowym czynnikiem produkcji rolniczej, dobrem publicznym. Odgrywa ważną rolę w kształtowaniu struktury społecznej, ma wartość kulturową i symboliczną. Średnia cena gruntu rolnego w Polsce to już około 63 tysięcy złotych za hektar. Wartość gruntów rośnie na całym świecie. Jednym z celów agresji Rosji na Ukrainę jest przejęcie ogromnych połaci żyznej ziemi, stanowiącej niegdyś tak zwany spichlerz Europy, a obecnie rezerwuar płodów rolnych dla całego świata. Teren współczesnej Ukrainy nie jest jednak jedyną areną walki o ziemię. O co i gdzie konkurują możni tego świata? Dlaczego wśród liderów walki o grunty znalazł się twórca potęgi Microsoft i promotor sztucznej inteligencji Bill Gates? Walka o ziemię nie jest reliktem przeszłości, co potwierdzają starcia polityczne na gruncie europejskim. Inwestycje Billa Gatesa czy klasycznie prowadzone wojny, jak ta na Ukrainie? Nie mogą się w tej sprawie mylić ani zarządzający funduszami chińskimi, ani wielkie zachodnie holdingi rolnicze. Wszyscy aktorzy geopolityki na nowo odkrywają wartość naszej planety, widząc w niej zarówno zasoby pierwiastków ziem rzadkich, jak i grunty orne. Kto prowadzi w wyścigu o znikające hektary i jak to się robi za kulisami? Każdy hektar jest na wagę złota. Podobnie jak czas jest jedynym znanym dobrem nieodnawialnym, tak ziemia należy do dóbr, których zasoby wyczerpują się wprost proporcjonalnie do rosnącej liczby ludności. A ta zapewne jeszcze za życia większości z nas przekroczy 10 miliardów osób. Odkąd jednak w ramach Agendy 2030 i podobnych inicjatyw, jak choćby Fit for 55, okazało się, że chów zwierząt miałby zostać zastąpiony uprawą roślin lub produkcją syntetycznego mięsa, jasne stało się, że aby wyżywić ludzkość, potrzeba będzie znacznie więcej terenów niż te, które są dostępne obecnie. Zapewne zdaje sobie z tego sprawę jeden z najbogatszych ludzi świata, Bill Gates, który już teraz posiada ponad 110 tysięcy hektarów, czyli najwięcej gruntów uprawnych w całych Stanach Zjednoczonych spośród wszystkich prywatnych właścicieli. Gates chce zająć się właśnie produkcją syntetycznego mięsa. Ponad rok temu, kupując w północnej Dakocie 850 hektarów za $13,5 miliona, przekroczył kolejną granicę. Nie tylko uporał się z protestami mieszkańców, ale także przekonał władze, że jego zakup nie narusza przepisów z czasów wielkiego kryzysu, które miały chronić rodzinne gospodarstwa rolne. Chińczycy są zainteresowani każdym areałem gruntów. Sąsiadami Gatesa w północnej Dakocie zostali Chińczycy z Fufeng Group, producenta biofermentacji z siedzibą w Shandong w Chinach. Firma kupiła tam aż 120 hektarów. Ale nie wszędzie Pekinowi przychodzi z taką łatwością kupowanie gruntów. Państwa środka już dekadę temu spoglądały w stronę ukraińskich czarnoziemów. Problem w tym, że z uwagi na ograniczenia prawne Chińczycy nie mogli sobie pozwolić na zakup ukraińskich ziem, a w planach mieli przejęcie nawet 3 milionów hektarów. W 2013 roku chińscy urzędnicy postanowili zatem, że skoro nie mogą nabyć nieruchomości, to za około 2,6 miliarda dolarów wydzierżawią wspomniane grunty na 50 lat. O projekcie informowała gazeta South China Morning Post, a w przedsięwzięcie zaangażowano państwowe przedsiębiorstwo Xiangjiang Production and Construction, które miało pozyskać czarnoziemy najpierw w okolicach m.in. Krymu. Rok później półwysep został już zajęty przez Rosję. Warto zauważyć, że pozyskanie terenów uprawnych na Ukrainie nie stanowiło w działaniach Chińczyków precedensu. Wcześniej Pekin wykonał podobny manewr w Argentynie i w Brazylii. Chodziło wówczas o 2 miliony hektarów. Pekin zaplanował, że do 2022 roku uda mu się pozyskać 67 milionów hektarów ziemi uprawnej. Trudno ocenić, czy plan został zrealizowany, ale zważywszy na to, że kraj ten od kilku lat skupuje na rynku hurtowym ogromne ilości żywności, podnosząc jej ceny na całym świecie, można uznać, że plan nie został jeszcze wykonany. Umowa zbożowa w sprawie tranzytu ukraińskiego zboża pokazała siłę rolnictwa. W związku z programem Chin wykorzystywania ukraińskich gruntów, nikogo nie powinno dziwić, że największym odbiorcą ukraińskiego zboża okazały się Chiny, a nie głodująca Afryka. Pekin dzięki zwolnieniu blokady kupił 4,2 miliona ton ukraińskiego ziarna. Niewiele mniej Hiszpania – 3,7 miliona ton i Turcja – 2,4 miliona ton. Duże zakupy na ukraińskim targu zrobili też Włosi – 1,6 miliona ton i Niderlandczycy – 1,2 miliona ton. Co może wydać się zaskakujące, największym odbiorcą z Afryki był Egipt, który kupił jedynie 0,724 miliona ton. Tunezyjczycy zadowolili się transportem rzędu 0,5 miliona ton. Z danych Black Sea Grain Initiative wynika, że pozostałe kraje Afryki i Bliskiego Wschodu nabyły niewielkie ilości zbóż. Kto zarządza wielkimi obszarami na Ukrainie? Ukraina jest od kilkunastu lat polem rywalizacji wielkich obszarników, którzy dostrzegli szansę na zarobienie pieniędzy w związku z globalną polityką klimatyczną oraz wzrostem populacji ludzkości. Ścierają się tam jednak interesy nie tylko chińskie i rosyjskie, ale także amerykańskie czy zachodnioeuropejskie. Obecnie na Ukrainie rolnictwo kontroluje mała grupa ogromnych przedsiębiorstw rolnych, które kontrolują większość ziem uprawnych nad Dnieprem. Na Ukrainie funkcjonują 93 agroholdingi, które według oficjalnych informacji ukraińskiego Ministerstwa Rolnictwa posiadają około 32% wszystkich gruntów rolnych Ukrainy. Ukraińskie rolnictwo w ostatnich latach stale rozwijało się pomimo kryzysów ekonomicznych, które dotykały kraj. Dużo pieniędzy zainwestowano w ukraińskie rolnictwo, żeby teraz odpuścić możliwość zarabiania na ukraińskich produktach rolnych. Na rynku pojawiło się właśnie 27 milionów hektarów żyznej ziemi. To połowa Ukrainy albo więcej. Niebawem na Ukrainie będzie dużo łatwiej nabyć ziemię. Plan, aby to umożliwić, zaczął się tuż przed drugą inwazją rosyjską. Warto przypomnieć, że Rosjanie zaanektowali Krym zaraz potem, jak Pekin położył na stole miliardy dolarów za możliwość dzierżawy tamtejszej ziemi. Według Ośrodka Studiów Wschodnich, zgodnie z ustawą, z dnia 31 marca 2020 roku, po raz pierwszy w historii Ukrainy, od 1 lipca 2021 roku, możliwa stała się sprzedaż gruntów rolnych. Do końca 2023 roku ukraińską ziemię mogły kupować jedynie osoby fizyczne i to nie więcej niż 100 hektarów na osobę. Niemniej od 1 stycznia 2024 roku takie prawo otrzymały także zarejestrowane w kraju firmy. To nie wszystko. Limit gruntów, jakie można tam zgromadzić, wynosi już nie 100, a 10 tysięcy hektarów. Warto jednak podkreślić, że obcokrajowcy oraz spółki, w których są oni udziałowcami, nie mają wciąż prawa kupować ukraińskiej ziemi, chyba że społeczeństwo wypowie się na ten temat pozytywnie w planowanym w tej sprawie referendum. Nic przecież jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zdobyć ukraińskie obywatelstwo. Pula ziemi, która trafi, a w zasadzie już trafia na sprzedaż, obejmuje 27 milionów hektarów. Wciąż jednak nie będzie można kupić terenów należących do państwa czy samorządu. Nie zmienia to faktu, że po wejściu w życie wszystkich zmian rynek ziemi na sprzedaż obejmie mniej więcej 50% wszystkich ukraińskich terytoriów i to tylko przy założeniu, że Krym oraz tereny okupowane przez Rosję wciąż należą do Ukrainy. Jak dużo jest warta ziemia uprawna w Polsce? Przy tak agresywnej postawie inwestorów lokujących kapitał w gruntach ornych warto przyjrzeć się sytuacji Polski w kontekście jej bezpieczeństwa. Nie chodzi przy tym o atak bezpośredni, jaki ma miejsce w przypadku Ukrainy, a o zapędy funduszy międzynarodowych lub miliarderów szukających nowych areałów pod swoje inwestycje. Obecnie Polska dysponuje prawie 19 milionami hektarów ziemi uprawnej. To łakomy kąsek zarówno dla funduszy chińskich, jak i inwestorów pokroju Billa Gatesa. Średnia cena gruntu ornego w Polsce to około 63 tysiące złotych za hektar. I choć od 2022 roku rośnie jej wartość, z punktu widzenia inwestorów zagranicznych taka cena może być wciąż atrakcyjna. Ziemia kupiona przez Gatesa w północnej Dakocie była 10% droższa od średniej ceny liczonej od hektara w Polsce. W Polsce nie tak łatwo stać się ziemianinem. W 2016 roku skończył się okres przejściowy dotyczący nabywania nieruchomości rolnych przez obcokrajowców. Oznacza to, że od 7 lat obywatele Unii Europejskiej, a szerzej Europejskiego Obszaru Gospodarczego, EOG, mogą kupować grunty rolne w Polsce na tych samych zasadach co Polacy. Cudzoziemiec, który jednak planuje nabyć taką nieruchomość, musi najpierw wykazać, że od 5 lat mieszka w Polsce. Według danych rządowych w latach 2008-2015 z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa cudzoziemcom sprzedano aż 695,33 hektara, z tego aż 262,84 hektara były to nieruchomości rolne. Średnia wielkość nieruchomości rolnej sprzedanej w tym czasie obcokrajowcowi wyniosła 14,6 hektara. Jak jeszcze niedawno zapewniał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, polska ziemia jest przeważnie dzierżawiona, a nie sprzedawana. Warto też podkreślić, że w latach w okresie 2016-2022 w obce ręce trafiło 380,21 hektara ze wspomnianych zasobów. Z tego nieruchomości rolne stanowiły 48,98 hektara, a średnia wielkość gruntu ornego sprzedanego kupującemu, który nie legitymował się polskim paszportem, wyniosła 1,53 hektara.